Tomasz Kornecki, witam Państwa bardzo serdecznie. W szczególnym dniu, 2 lutego, wspomnienie Matki Boskiej Gromnicznej. Dzisiaj milkną kolędy, dzisiaj rozbieramy choinki, ale również wspominając Matkę Boską Gromniczną, zapewne starsi nasi słuchacze pamiętają o tym, że gromnice zapalało się wtedy, kiedy ktoś umierał, dawało mu się do rąk po to, żeby to przejście z tego świata do tego lepszego świata było oświecone właśnie tym Bożym światłem. Natomiast gromnica służyła także, oczywiście ta zapalona, do tego, żeby chronić dom przed pożarem. Kiedy była burza, zapalano gromnicę po to, żeby piorun nie uderzył w dom i ostatecznie ten dom, żeby nie spłonął. To 2 lutego, proszę Państwa, Anno Domini 2022. Sytuacja na Ukrainie jest sytuacją napiętą. Przypomnijmy tylko, że wojna w tym kraju trwa od 2014 roku, ale również napięta sytuacja jest na granicy polsko-białoruskiej i na samej Białorusi. I właśnie o tym, co dzieje się na Białorusi, porozmawiamy z pierwszym dzisiejszym naszym gościem. Będzie nim Aleś Zarembiuk, który jest dyrektorem, szefem Domu Białoruskiego w Warszawie. Będziemy mówili o tym, jak wygląda sytuacja opozycjonistów, którzy są w więzieniach reżimu Łukaszenki, w jaki sposób są traktowani. Także Polacy ze Stowarzyszenia Polonii Polskiego, polonijnego to złe słowo, polonijne są jest w Stanach Zjednoczonych, natomiast na Białorusi obecnej to oczywiście polskie stowarzyszenia, polskie ruchy, zresztą nie tylko na Białorusi, ale również i na obecnej Litwie i Ukrainie. Będziemy także rozmawiali o tym, jak Białorusini czują się tutaj w Polsce, o tym, w jaki sposób tutaj żyją, pracują i czy ich dzieci mogą się uczyć w polskich szkołach, a także o tym, jaka jest otwartość polskich władz na to, żeby Białorusini tutaj do nas, do Polski przyjeżdżali, szczególnie ci Białorusini prześladowani przez reżim generała Łukaszenki, jak sam sobie powiedział, no a takich Białorusinów jest większość. Pierwszy nasz gość Aleś Zarembiuk, już za moment na antenie Radia Palloty FM. Bardzo serdecznie Państwa zachęcam do wysłuchania tej rozmowy. I druga rozmowa z panią Marią Podlodowską, która jest analitykiem Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu Ordo Iuris. Ta rozmowa będzie również dotyczyła Białorusi, a konkretnie stanu wyjątkowego wprowadzonego oczywiście po stronie polskiej przy granicy z Białorusią. Będziemy rozmawiali również o tym, czym zajmuje się Instytut Ordo Iuris i o pewnej inicjatywie tego instytutu zatytułowanej Zatrzymajmy zniesławienia. Ale o tym i nie tylko o tym porozmawiamy w drugiej części naszego programu z panią Marią Podlodowską. Zapraszam również na tę rozmowę i dzisiaj będzie także muzyka białoruska. Będą mogli Państwo usłyszeć twórców białoruskich, ale na początek, proszę Państwa, Depres i utwór pochodzący z gór, z naszych gór, Matko Jaworzyńska.
Przed twoim obrazem to se zaśpiewajmy Matce Boskiej razem. Ej ty Matko Boska, prowadź nos ku chwale, będziemy cię wielbić na najwyższej skale. He, he, he. Tysiąc roków temu przysłać Matko Boska do każdego domu. Przesłać nasze domy, przesłać nasze strzechy. My biedni górale doznali pociechy. Zaśpiewajmy Matce Boskiej razem. Hej ty Matko Boska, prowadź nas ku chwale. Będziemy cię wielbić na najwyższej skale.
Pierwszym gościem dzisiejszego wydania Myśli o Polsce jest pan Alej Zarębiuk. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
Kłaniam się nisko. Proszę powiedzieć, jak obecnie wygląda sytuacja na Białorusi?
Na Białorusi wciąż niestety jest kontynuowany terror. Już ponad 1000 więźniów politycznych. Niestety ta liczba przekroczyła. No i codziennie odbywają się aresztowania, zastraszania, zwolnienie z pracy. Na chwilę obecną już represjonują każdą osobę, która postawiła podpis za tą lub inną kandydaturę oprócz dyktatora Łukaszenki. Czyli każda osoba, która podpisała się za tym, żeby ta lub inna osoba została kandydatem na...
Halo, halo? Czy halo, się halo. Słyszymy?
Tak. Czy to nie, nie przeszkodziło ten budzik?
Nie, bardzo proszę. Ja tylko państwu przypomnę, że my łączymy się z naszym gościem przez Messenger i stąd pewne niewielkie problemy. Bardzo proszę.
Przepraszam najmocniej. No i na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że wszyscy ci setki tysięcy Białorusinów, którzy się podpisali za wyłączenie tego lub innego kandydata na prezydenta w roku 2020, oni są masowo zwolnieni z pracy, czy to zakłady prywatne, czy to zakłady państwowe. A również, jeżeli ktoś napisał jakiś komentarz w Facebooku czy w innym medium społecznościowym, również te osoby aresztowani. Najpierw wobec nich wystawiają zarzuty i przedstawiają zarzuty i wsadzają ich na karę aresztu administracyjnego, a w wielu przypadkach kończy się to niestety sprawą karną i aresztowaniem tej lub innej osoby już na lata.
A proszę powiedzieć, na czym polega areszt administracyjny?
Areszt administracyjny polega na tym, że osoba jest sądzona i dostaje na przykład 15 dób, czy kilka razy po 15, i takich przypadków jest wiele, że po prostu najpierw jedna za jedne jakieś tam przekroczenie, tylko nikt żadnego przekroczenia nie zrobił. Przekroczeniem jest podpis postawiony za kandydata opozycji, albo komentarz napisany na Facebooku, gdzie osoba wyraża tylko swoją opinię o sytuacji wewnątrz kraju. Swoją własną, prywatną opinię, która jest gwarantowana Konstytucją Republiki Białorusi. No i później bardzo często dostaje kolejne 15, kolejne 15. No i w tym czasie 30-45, a nawet było i ponad 60 dób aresztu administracyjnego, tworzy się sprawa karna, zbierają się materiały i później ta osoba już spędza w więzieniu rok czy ponad rok i takich osób jest już ponad 1000.
Jak pan wspomniał, także osoby tracą możliwość pracy, czyli utrzymania siebie i rodzin, czy po wyjściu z więzienia, po roku, po dwóch, jest możliwość podjęcia pracy, czy też ta osoba jest po prostu już, przepraszam za to wyrażenie, wygumkowana przez reżim z rynku pracy?
Absolutnie tak jest i tak było, tylko że tak było właśnie po każdych wyborach prezydenckich, czy to 2001, czy 2006, czy 2010 roku, tak jest i teraz. I bardzo dużo tych osób byli zmuszeni do opuszczenia kraju. No i teraz te osoby, które wychodzą z więzienia, a są już tacy, którzy odbyli cały termin w areszcie, oni też nie mają możliwości podjęcia żadnej pracy, mimo tytułów profesorskich, naukowych, mimo swojego doświadczenia wieloletniego, i wyjeżdżają, generalnie kierują się do Polski.
I Polska przyjmuje Białorusinów. Jeżeli pan pozwoli, to wrócimy jeszcze do tego wątku. Dochodzą do nas informacje z różnych mediów, między innymi z telewizji Bielsat, że warunki w więzieniach białoruskich są warunkami, delikatnie mówiąc, po prostu tragicznymi. Czy tak rzeczywiście ta sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o więzienia na Białorusi?
Tak jest, absolutnie, i sam doświadczyłem kiedyś, co prawda bardzo dawno, ale w 2006 roku doświadczyłem też aresztu na Akrestina. To jest taki areszt administracyjny, już słynny i znany na całym globie, poprzez to, że ponad 50 osób represjonowano i kilkadziesiąt tysięcy osób było aresztowane właśnie i spędziło 15, 30 czy 45 dób w tym więzieniu. Oczywiście sytuacja się różni teraz od roku 2006, kiedy ja byłem aresztowany i spędziłem jakiś czas w tym areszcie śledczym. A byłem aresztowany za 3 dni przed wyborami roku 2006, wyborami prezydenckimi. Sytuacja tak się zmieniła, że no tam odbywają się okrutne po prostu rzeczy. Ja nawet nie chcę tutaj podczas tej audycji wspominać, co piszą kobiety, jak ich tam traktowano, w jaki sposób. Ja już nie wspominam o torturach. Ja już nie wspominam o takiej presji psychologicznej, która teraz jest stosowana wobec liderów Związku Polskiego na Białorusi, wobec Andrzeja Poczobuta, wobec pani Angeliki Borys, od których nie ma żadnych wieści przez kilka miesięcy, żadnych wiadomości. I również to jest stosowane wobec innych więźni politycznych. Bardzo często się używa karcero, kiedy osoba jest zamknięta w celi i spędza tam 5-10 dni czy więcej. Teraz na przykład ostatnio była taka historia, kiedy aresztowali wieloletniego działacza opozycji. Aresztowali po prostu, kiedy on wracał do domu. Od razu był drastycznie pobity, zabrano telefon, wywierano na nią taką presję i tak go torturowano, że on musiał, mimo to, że no, wiedział, z kim ma sprawę, bo jest już działaczem od 20 lat, od razu powiedział wszystkie hasła do messengerów, do telefonu, do kanałów na Telegramie. No i spędził w więzieniu 30 dób, bez światła, bez prawie jedzenia, w bardzo zimnej celi. W taki sposób jego torturowano, żeby później pod koniec tego terminu, w dniu 30, przyszedł do niego KGBista i jako dobry człowiek zaproponował mu współpracę na rzecz reżimu. Dziękować Panu Bogu, ten mężczyzna teraz opuścił Białoruś, udało się opuścić Białoruś i pojechał do Niemiec, bo tam wyjechała jego rodzina w tej całej sytuacji, żeby jakoś się schronić. No i opowiedział o tym publicznie nam wszystkim.
Wspomniał Pan o Konstytucji Republiki Białoruskiej. Proszę powiedzieć, czy te działania, o których Pan mówi, to prześladowanie, działania to jest za słabe słowo, za delikatne, ale to prześladowanie, które spotyka osoby, które opowiadają się za demokracją, za wolnością, za niezależnością także Białorusi, czy są one, mam na myśli to, co robi reżim białoruski, niezgodne z konstytucją i obowiązującym prawem na terenie Białorusi?
No, powiem Państwu tak, że Sąd Rzeczpospolitej Polskiej w ubiegłym tygodniu, na przykład rozpatrywując sprawę blogera Szczepana Pociły, sprawę o ekstradycję i deportację do Republiki Białorusi, stwierdził, że trzy artykuły, w ramach których Polska musiała go wydać, oni nie są przestępstwami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. I taka sytuacja jest generalnie, jeżeli weźmiemy każdy z tych artykułów karnych, po którym teraz uwięzieni ponad 1000 Białorusinów.
Proszę powiedzieć, powracając, czy zostając w Polsce, jak Państwo jako Białorusini jesteście przyjmowani w naszym kraju? Czy nie ma większych problemów, żeby tutaj do Polski przyjechać, zostać, podjąć pracę, rozwijać się zawodowo, ale także na przykład podjąć studia czy pójść do polskiej szkoły?
Sytuacja jest taka, że tutaj bardzo trzeba podziękować polskim konsulom i polskim konsulatom i Ministerstwu Spraw Zagranicznych za to, że oni bardzo szybko rozpatrywują wnioski represjonowanych Białorusinów i bardzo szybko, czy to w Tbilisi, czy to w Moskwie, czy to we Lwowie, czy to w Kijowie, czy to nawet w Istambule, rozpatrywują wnioski Białorusinów i wydają im wizy humanitarne, wizy, które pozwalają pracować. Również trzeba podziękować premierowi Morawieckiemu za to, że podjął szybkie działania. Tutaj mam na uwadze i program Solidarnie z Białorusią, i właśnie te wizy humanitarne i korytarze humanitarne dla Białorusinów i również możliwość pracy na tych wizach humanitarnych. Także warunki w Polsce są dobre. Jasne, że każda osoba, która zmienia kraj, musi się zmierzyć z wielu problemami, jak nauka języka polskiego. A my również świadczymy takie kursy i organizujemy takie kursy już od ponad 18 miesięcy. Również czasem mają problemy psychologiczne i też mamy psychologów, którzy u nas w Fundacji w Białoruskim Domie pracują i udzielają takich indywidualnych konsultacji i również organizujemy integracyjne przedsięwzięcia i dla uchodźców, i dla kobiet. Także opiekujemy się dziećmi osób represjonowanych tutaj w zeszłym roku. W rejonie ponad 220, około 220 wyprawek szkolnych dla takich dzieci. Również przygotowaliśmy na święta Bożego Narodzenia 500 prezentów dla dzieci osób represjonowanych, dla Białorusinów, którzy raz z rodzicami musieli opuścić Białoruś z przyczyn politycznych. Jeżeli chodzi o szkołę, to nie ma żadnego tutaj problemu, żeby uczyć się w języku polskim, ale potrzebujemy i byłoby bardzo wskazane, żeby też była możliwość kontynuować edukację w języku białoruskim, a to nie zawsze i wszędzie jest możliwe.
Proszę powiedzieć, czy pana bliskich, znajomych, tych, którzy na Białorusi są prześladowani, w jakiś sposób dotyka system białoruski, reżim białoruski tutaj w Polsce? Oczywiście on dotyka, dlatego że państwo musieli emigrować, byliście państwo więzieni, prześladowani na terenie Białorusi, ale czy dochodzą do państwa pewne sygnały ze strony nie tylko oczywiście Mińska, ale tych, którzy wykonują rozkazy generała Łukaszenki, jak sam o sobie powiedział? I czy są jakieś próby zastraszania państwa, wpływania na działalność chociażby Domu Białoruskiego w Warszawie?
Cały czas są osoby, którzy tutaj delegowani przez kierownictwo służb łukaszenkowskich i do Polski, i do innych krajów sąsiednich, chociażby na Litwę czy Ukrainę, i oni próbują tutaj różne metody, żeby zastraszać, żeby inwigilować, żeby zbierać informacje o naszej działalności, ale generalnie tutaj to też trzeba podziękować państwu polskiemu. Państwo polskie dba i polskie służby naprawdę na bardzo wysokim poziomie tutaj chronią Białorusinów, a szczególnie te osoby, które są aktywni politycznie i społecznie.
Na koniec naszej rozmowy mam do pana prośbę. Proszę polecić nam, a my chętnie słuchaczom puścimy, mówiąc kolokwialnie, jakiś zespół bądź zespoły białoruskie, oczywiście śpiewające po białorusku.
No oczywiście można. Polecam bardzo serdecznie i Lawona Wolskiego i jego zespół NRM, trzy dużych litery, NRM, trzy czarapachi, trzy żółwie. Albo na przykład Zmiciera Wojciuszkiewicza. Każda jego piosenka jest bardzo piękna. No i również polecam oczywiście po białorusku Mury, bo właśnie polskie mury przetłumaczone na język białoruski byli tą piosenką protestu i do dnia dzisiejszego jest to piosenka protestu, która była pieśnią Solidarności i która pomogła Polakom po prostu wytrzymać tą całą falę represji i stan wojenny w latach 80. i wywalczyć wolną i niepodległą Polskę. No i teraz pomaga nam również trzymać się, przetrwać te represje i daj Boże zwyciężyć w przyszłości.
I tego życzymy, tego zwycięstwa i wolnej Białorusi. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Państwa i moim gościem był pan Alej Zarembiuk, dyrektor Białoruskiego Domu w Warszawie. Dziękuję pięknie i kłaniam się nisko.
Dziękuję bardzo państwu.
Было. И район на площади вел хороды с песней, что близко светло. И запаливали свечки ему, плыл по над площадью дым. И он спевал: «Зруйнуем тюрьму», яны спевали за ним. Разбуры тюрьмы, муры, прагнешь свободы, то пяры. Мур будка рухне, 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 и пахавае свет стары. Несли по улицах так, что кров кипела и гнев кипел, и сердце стукали у такт. Били у 100 000 долоняв и ритм, ворога убил на повал. И шли на муры по всем свете старым, а он усё играл и спевал. Разбуры турмы муры, прагнешь свободы, то пяры. Муркутка рухне, 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 и пахавае свет стары. Разбуры турмы муры, прагнешь свободы, то пяры. Муркутка рухне, 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 и пахавае свет стары. Устал шматтысячный рух, воинов целая рать. Можно помники заносить и брук на камени разбирать. Кожный отчул, настал его час силы отдать у боротьбе. Кто не с нами, той супрать нас. Спевак был сам по себе. Глухне, глухне, а муры растут, растут. Разбуры, турмы, муры, прагнешь свободы, то пяры. Мурка рухне, 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 и пахавае свет стары. Разбуры, турмы, муры, прагнешь свободы.
Proszę Państwa, to był Zmicier Wajciuszkiewicz w utworze w języku białoruskim, bo dzisiaj o Białorusi rozmawiamy i także o Białorusi porozmawiamy z kolejnym Państwa i moim gościem, a jest nim Maria Podlodowska, analityk Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris. Witam Panią bardzo serdecznie.
Ja również witam bardzo serdecznie.
Kłaniam się nisko. Zanim jednak przejdziemy do Białorusi, zapytam o Lublin, bo tam kończyła pani studia, a do granicy białoruskiej, bo głównie na ten temat rozmawiać dzisiaj będziemy, jest bliżej niż z Krakowa. Proszę powiedzieć, jak pani odbiera Lublin jako miasto studenckie i uniwersyteckie? Ja państwu tylko powiem, że to, broń Boże, jest czysty przypadek, że w zeszłym tygodniu był gość, który kończył Lublin i w tym tygodniu jest gość, który również kończył Lublin. To no, w jakimś sensie również promocja tego miasta, ale oczywiście za darmo. Proszę powiedzieć, jakie wrażenia po studiach w Lublinie?
Jak najbardziej są to takie ciepłe wspomnienia z lat studenckich. Lublin jest w ogóle takim miastem, w którym jest dużo młodych ludzi z racji tego, że mamy dużo studentów. Miastem życia, chciałoby się powiedzieć. Jest też dużo zieleni, która tak pozytywnie wpływa na człowieka. No i pięknym miastem. Nie, nasza Starówka po prostu nie ma sobie równych.
Jest u państwa również Brama Krakowska i Krakowskie Przedmieście, także nawiązanie do królewskiego stołecznego miasta Krakowa. Być może pojawi się również ulica Nowochucka, bo nasze radio nadaje z Nowej Huty. Proszę powiedzieć, ja obecnie jestem na stronie, mówiąc bardzo kolokwialnie, Instytutu Ordo Iuris. Przede mną opinia prawna w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonych obszarach w strefie nadgranicznej. Pani jest autorką tej opinii. Proszę powiedzieć, jakie są najważniejsze tezy, jeżeli chodzi o tęże opinię?
Przede wszystkim to na granicy polsko-białoruskiej wciąż jest bardzo niebezpiecznie. Cudzoziemcy wraz z białoruskimi służbami niszczą zapory na granicy, rzucają niebezpiecznymi przedmiotami, oślepiają funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wprowadzenie czasowego zakazu przebywania w określonych strefach nadgranicznych było konieczne celem zagwarantowania bezpieczeństwa obywateli, bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także bezpieczeństwa funkcjonariuszy, którzy nieustannie chronią naszą granicę, strzegą jej i są tam obecni. W miejsce dotychczasowych ograniczeń wprowadzono właśnie czasowy zakaz przebywania na określonych obszarach w strefie nadgranicznej i odstąpiono od wprowadzania kolejnego stanu nadzwyczajnego, co z punktu widzenia konstytucji jest jak najbardziej adekwatnym środkiem do zagrożenia. Póki co ustawodawca nie widzi potrzeby wprowadzania kolejnego stanu nadzwyczajnego i myślę, że tę decyzję należy oceniać bardzo pozytywnie, bo no też jest taki wymóg konstytucyjny, aby ograniczenia wolności i praw człowieka były ograniczane do minimum, to znaczy, aby stosować tylko takie środki, które są konieczne i niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Pani jest prawnikiem i proszę pozwolić, że zadam to pytanie, ponieważ w różnych mediach pojawiały się różnego rodzaju wypowiedzi różnych fachowców, powiedziałbym nawet w cudzysłowie fachowców, którzy prawnikami nie są, mówili o tym, że wprowadzenie czasowego zakazu przebywania w tejże strefie no niekoniecznie jest zgodne z prawem, etc., etc. Czy rzeczywiście tak jest? Czy ten czasowy zakaz przebywania jest zgodny z prawem? Zresztą pani już na to pytanie odpowiedziała.
Tak jak mówiłam, czasowy zakaz przebywania na określonych obszarach znajdujących się w strefie nadgranicznej spełnia konstytucyjne wymogi niezbędności, konieczności i proporcjonalności, co ważne, czerpie swą podstawę prawną z ustawy, dlatego też nie widzimy tutaj jakby żadnych zastrzeżeń z punktu widzenia legalności tego środka. Jest on adekwatny do zagrożenia, które jest zagrożeniem obiektywnym, które jest zagrożeniem sprawdzalnym i myślę, że nie powinno być w żaden sposób podważane czy kwestionowane to, czy państwo polskie jest w stanie zagrożenia, ponieważ prokurowana migracja jest takim niebezpieczeństwem dla obywateli, dla w ogóle porządku publicznego, dlatego też konieczne jest przedsięwzięcie działań zapobiegających prokurowanej migracji. W tym przypadku są to działania podejmowane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, a także Wojska Polskiego, którzy strzegą polskiej granicy, ale także konieczne jest po prostu zapewnienie im bezpieczeństwa i zapewnienie bezpieczeństwa polskim obywatelom. Jak wiemy, na granicy jest niebezpiecznie, ponieważ wciąż Białoruskie służby dopuszczają się wszelkiego rodzaju prowokacji, rzucają niebezpiecznymi przedmiotami, co mogłoby się źle skończyć w przypadku, gdyby nie ograniczyć możliwości przebywania w strefie nadgranicznej obywateli.
I praktycznie codziennie słyszymy o próbach nielegalnego przekroczenia granicy białorusko-polskiej. Ja Państwa zachęcam do zapoznania się z tą opinią. Ona jest na stronie Instytutu Ordo Iuris, a adres tej strony jest bardzo prosty, tak jak nazwa Instytutu, ordojuris.pl, i tam na dole strony Państwo mogą znaleźć tę opinię prawną, nie tylko zresztą tę opinię prawną. I chciałem Panią zapytać o to, czym zajmuje się Instytut Ordo Iuris.
Misją Instytutu jest obrona kultury prawnej zakorzenionej w chrześcijańskim i europejskim dziedzictwie. Instytut w tym celu podejmuje szereg działań mających na celu ochronę godności człowieka, wolności i praw człowieka i obywatela, ochrony małżeństwa, rodzicielstwa, macierzyństwa, prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnym sumieniem i przekonaniami, także właśnie ochrony chrześcijańskiego dziedzictwa narodu. W tym celu organizujemy konferencje, seminaria, także podejmujemy się reprezentacji przed sądami i różnymi organami w Polsce i także poza granicami Polski. Wydajemy wszelkiego rodzaju opinie, analizy prawne, które w jakiś sposób wpływają może na opinię publiczną. Staramy się tutaj stawać w obronie takich wartości właśnie, jak wymieniłam.
Wspomniała Pani o godności, wspomniała Pani o chrześcijaństwie. Chrześcijaństwo jest jednym z tych trzech filarów kultury europejskiej. Europy jako takiej, nie mówimy o Unii Europejskiej, tylko o Europie jako całym kontynencie. Chrześcijaństwo, filozofia grecka, prawo rzymskie i jedną z tych ikon chrześcijaństwa, szczególną dla nas, ale nie tylko dla nas, jest Ojciec Święty Jan Paweł II, a obok niego, a właściwie bym powiedział razem z nim, również kardynał błogosławiony, już prymas tysiąclecia, kardynał Wyszyński. Państwo podjęli działanie pod tytułem, czy nazwane, Zatrzymajmy zniesławienia, w tym także te zniesławienia, które są chyba coraz częściej adresowane w stronę Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego. Może to jest taka metoda, że łatwo atakować kogoś, kto już bronić się nie może. Na czym polega ta inicjatywa Zatrzymajmy zniesławienie?
Jest to program stworzony właśnie z myślą o tym, aby bronić zasłużonych ojców polskiej wolności, demokracji, niepodległości, którym tak naprawdę jesteśmy winni szacunek i wdzięczność za ich poświęcenie. Analizujemy różne wypowiedzi, akty wandalizmu właśnie wymierzone w dobre imię Jana Pawła II czy kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także w miejsca pamięci poświęcone tymże wybitnym osobom. I gdy uznamy, że faktycznie doszło tutaj do naruszenia prawa, to wówczas też wychodzimy tutaj na drogę procesową, aby bronić dobrego imienia właśnie naszych ojców niepodległości. Prośba tylko do wszystkich słuchaczy o to, aby nas w ten sposób wspomagali, żeby zgłaszali wszelkie naruszenia, które gdzieś zauważyli, ponieważ jest tego z roku na rok coraz więcej i nie wszystkie jesteśmy w stanie jak gdyby wyłapać. Dlatego też nasza inicjatywa też ma swoją tutaj stronę. Adres jest bardzo prosty, zatrzymajmyzniesławienia.pl. Wszystko jest pisane bez polskich znaków. I tutaj można zgłaszać wszelkie naruszenia, wszelkie takie wypowiedzi, które godzą w dobre imię właśnie tych ojców niepodległości.
Proszę powiedzieć, te naruszenia, jak rozumiem, można zgłaszać mailowo, ale można też telefonicznie, to dla tych osób, które nie posługują się internetem.
Tak, tak. Można to zrobić też poprzez wiadomość do naszego tutaj biura. tradycyjną drogą pocztową, także tych kanałów zgłoszeń jest naprawdę dużo. Zachęcamy oczywiście do odwiedzania strony, ale także do wszelkich form komunikowania się z nami.
A czy jeżeli ktoś by był świadkiem tego, że jest niesławiane dobre imię Polski, czy również może państwu to zgłosić?
Oczywiście to jest nasz kolejny program dobreimiepolski.pl. Tu jest kolejny adres, strona poświęcona właśnie takim nadużyciom. Jeżeli gdzieś jesteśmy świadkami rozsiewania fake newsów na temat Polski, znieważania symboli narodowych, czy przypisywania Polsce obozów koncentracyjnych, zbrodni nazistowskich, wówczas także decydujemy się na występowanie tutaj w procesie i staramy się bronić dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej. I tutaj także jest prośba o to, aby nas wspierać poprzez właśnie zgłaszanie takich nadużyć.
Szczególnie teraz w tym okresie, bo nie tak dawno obchodziliśmy kolejną rocznicę tak naprawdę wkroczenia armii sowieckiej do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, i rzeczywiście coraz częściej możemy usłyszeć o tym, że to był polski obóz koncentracyjny, co oczywiście nie jest zgodne z prawdą, a zatem dobreimiepolski.pl i zatrzymajmy zniesławienia.pl, a główna państwa strona to ordojuris.pl i proszę państwa, na tej stronie również można znaleźć informacje. Jest taka ikonka po prawej stronie. Wspieram, można również wesprzeć Instytut Ordo Iuris. Bardzo serdecznie pani dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem była pani Maria Podlodowska, analityk Centrum Analiz Legislacyjnych wspomnianego Instytutu Ordo Iuris. Pięknie dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Kłaniam się nisko.
Коли щастя тулить, ти затихну в журбе. Я завсёды, матуля, вспоминаю тебе. Несу, як заклятие, перед Богом вину, что тебе, моя мать, я покину одну. Ты мне родная самая, а души покрыли. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по души покрыли. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Сярод тлуму людского и у притишаным сне тисне сердце тревога, як ты там без мяне. Після розстані горкай, перажыўшы зіму, на бацькоўскім падворку я цябе абдыму. Ты мне родная самая, па душы па крыві. Ты жыві, моя мама, доўга-доўга жыві. Ты мне родная самая, па душы па крыві. Живи, моя мама, долго-долго живи. Спокусай, зло меня не кране, про тобой повинюся, як николи раней. Ты мне родная самая, по души покрыви. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты
мне родная самая, по душе покрыви. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе покрыви. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе покрыви. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты живи, моя мама, долго-долго живи.
I tak oto, proszę Państwa, dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania Myśli o Polsce. Ja zapraszam do pozostania z Radiem Paloty FM, bo już za moment kolejna audycja. Zapraszam również na codzienną kartkę z kalendarza i książki, tak, polecone książki, a właściwie polecane książki w króciutkich audycjach, które mają nazwę podobną do tych audycji, do Myśli o Polsce, a są to Myśli o książkach. Wydania zawsze we wtorki i czwartki o godzinie 16. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dzisiejszy program realizował Franek. Ja się nazywam Tomasz i pozdrawiam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
Jak rzekę zanurzyłem się w nią.